Tematem mojego dzisiejszego zwiastowania jest 100%. I chciałbym zacząć od takiego pytania, czy oddałeś Bogu 100% kontroli? Tematem mojego kazania jest właśnie 100% i będę chciał wam dzisiaj udowodnić, że nie oddaliśmy 100% kontroli w swoim życiu Bogu. O, może brzmi to dziwnie, ale wysłuchajcie, zobaczycie, co mam na myśli. Chciałbym dzisiaj podać przykład takich ludzi, którzy może w naszych oczach są właśnie osobami, którzy oddali 100% kontroli w swoim życiu Bogu. I pierwszą taką osobą, o której chciałbym powiedzieć, jest apostoł Paweł. List do Filipian, 3 rozdział, będę czytał od 1 wersetu. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do faryzeuszy, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Czytamy tutaj, że apostoł Paweł ze swojego życia, kiedy był Żydem, przestrzegał zakonu i był bardzo gorliwy, a później, kiedy został chrześcijaninem, uznał wszystko za szkodę, uznał wszystko za śmiecie i postanowił służyć Bogu. Widzimy go jako człowieka, który zrobił niesamowite rzeczy. Napisał prawie 1/3 Nowego Testamentu, miał wiele podróży misyjnych, był prześladowany. Można by było powiedzieć, człowiek beznagany, człowiek, który oddał Bogu 100%. Ale co pisze o sobie dalej? Od 12 wersetu przeczytam. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Człowiek, który uczynił tak wielkie rzeczy, mówi o sobie, ja nie jestem doskonały. Ja jeszcze nie oddałem 100% kontroli Bogu. Czy oddanie 100% kontroli Bogu to znaczy bycie doskonałym? Tak, ponieważ jeżeli byśmy oddali 100% kontroli Bogu, to byśmy przestali grzeszyć. Gdyby każdą akcję w moim życiu kontrolował Bóg, to bym nie grzeszył. Amen? To by się nie działo. A widzimy, że nawet taki człowiek jak apostoł Paweł mówi, nie jestem doskonały, jeszcze mi brakuje, jeszcze mi nie dostaje. Innym przykładem wielkiego męża Bożego z Nowego Testamentu jest apostoł Piotr. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy niesamowitą historię o jego służbie. To jest 14 i 15 werset 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Nigdy nie słyszałem w swoim życiu o człowieku, który uzdrawiał ludzi cieniem. Cień to jest właściwie, nawet nikt z nas nie ma swojego własnego cienia, to jest zjawisko fizyczne, twoje ciało zaciemnia światło, to nawet nie jest jakaś część twojej osoby. A jednak taka Boża moc biła z tego człowieka, że uzdrawiał ludzi chodząc po ulicy. Czy to nie jest niesamowity Boży człowiek? Czy on nie oddał w swoim życiu 100% kontroli Bogu? No wiecie, widzimy, że nie, ponieważ w liście do Galacjan w 2 rozdziale czytam od 11 wersetu. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Boże Słowo pokazuje nam, że nawet ten Piotr, którego cień uzdrawiał i w którym tak się przejawiało namaszczenie Boże, popełniał błędy. Nie oddał 100% kontroli Bogu. Gdzieś pokierował się jakimiś innymi rzeczami. Gdzieś takie tu apostoł Paweł to określił jako obłudne zachowanie. Gdzieś jedno mówił, a co innego tutaj zrobił. Czy można w ogóle oddać 100% kontroli Bogu? Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem. No bo nie spotkałem nigdy żadnego człowieka na ziemi, który by przestał grzeszyć. No nie znam takiego człowieka, który by przestał grzeszyć. Powiedział, już słuchajcie, już jest okej, wszystko, już w ogóle nie grzeszę, już Bóg kontroluje każde działanie, każde słowo w moim życiu. Nie spotkałem nigdy takiego człowieka. Nie chcę mówić, że jest to niemożliwe, bo nie chciałbym, żeby się kiedyś okazało, że jest inaczej, a Boże Słowo jakby tak, wiecie, nie weryfikuje w jedną stronę, że to jest niemożliwe, nie mówi czegoś takiego, Boże Słowo, że to jest niewykonalne. Na pewno Pan Jezus żył takim życiem bez grzechu, ale nie spotkałem nigdy na ziemi człowieka, który by przestał grzeszyć. Czy da się osiągnąć 100%? Wiecie, myślę, że w ogóle nie chodzi o to, aby osiągnąć 100%. Myślę, że to nie jest istotą chrześcijaństwa, aby osiągnąć sytuację, w której oddałeś 100% kontroli Bogu. To nie jest istotą chrześcijaństwa. Chciałbym przeczytać list do Rzymian. Przeczytam z 12 rozdziału pierwszy werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wiecie, przeczytamy ten werset i można powiedzieć, amen, tak, złożymy całe nasze życie Bogu, wszystko damy Bogu, amen, to jest dobra postawa. Ale to nie jest koniec, następny werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, zastanawia mnie to, że tu nie jest napisane, a nie bądźcie podobni do tego świata, tylko jest napisane, a nie upodabniajcie się do tego świata. Upodabnianie się to jest proces. Chodzi o to, żeby tendencja nie była spadkowa, tylko żeby było odnawianie umysłu i tendencja była wzrostowa. To słowo, które tutaj jest tak przełożone, przemieńcie się przez odnowienie umysłu, to jest dosłownie metamorfouste, czyli dawać się przemieniać. Jest pewien proces. Daje się przemieniać Jezusowi na Jego obraz. Ta tendencja jest wzrostowa. Życie chrześcijanina to droga. Droga, w której jesteś w jakimś miejscu i idziemy dalej. Idziemy w tym kierunku, do tego 100%. Przeczytam trzeci werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Poznaj, w jakim jesteś miejscu. Wiecie, czasem człowiek chciałby być tu, a okazuje się, że jest dopiero tu. Czasem byśmy może chcieli już robić to czy tamto dla Boga, a kiedy próbujemy, to okazuje się, że nie wychodzi i nie działa. To apostoł Paweł dalej mówi o ciele. Jeżeli kojarzycie z listu do Koryntian fragment o ciele, tam apostoł Paweł mówi, że są różne członki w ciele, mówi, że są członki słabsze, które potrzebują większej opieki. Są różne etapy. To nie jest tak, że ktoś jest słabym członkiem i do końca życia będzie słaby. To Boże Słowo czegoś takiego nie mówi. Ale są różne etapy w naszym życiu. Przechodzimy przez różne rzeczy. Chodzi o to, aby spojrzeć na siebie z tej Bożej perspektywy. Z tej perspektywy wiary. Zobaczyć, w jakim jestem miejscu. Zobaczyć, w jakim miejscu dzisiaj jest moja wiara. Co ma dawanie się przemieniać? Co ma wiara do mojego oddawania kontroli Bogu? Co Jedno ma do drugiego. Chciałbym przeczytać fragment z listu Jakuba, z drugiego rozdziału. To będzie 17, od 17 wersetu będę czytał. List Jakuba, drugi rozdział, od 17 wersetu. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Wiecie, chciałbym się tutaj najpierw skupić na tym wersecie, gdzie apostoł Jakub trochę tak polemizuje, mówi, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. No nie da się pokazać wiary bez uczynków, tak? Nie ma nad głową paska wiary, tak? Żeby zobaczyć, ile kto ma wiary, tylko przez czyny dostrzegamy to, czy ktoś jest wierzący, czy nie. To dostrzegamy przez czyny, przez czyjeś zachowanie. To jest następstwo tego. Tak samo się nie da w drugą stronę. Nie da się zacząć czynić coś i tym pobudzić swoją wiarę. Trzeba najpierw uwierzyć, a potem za tym idą uczynki. Nie da się tego zrobić odwrotnie. Widzimy tutaj przykład Abrahama, który tutaj apostoł Jakub podaje, który był takim człowiekiem posłusznym Bogu. Natomiast myślę, że tutaj Boże Słowo nie odnosi się do jego posłuszeństwa, ale właśnie do jego wiary. W co ten Abraham uwierzył, że złożył swojego syna w ofierze? Wiecie, to nie było takie ślepe posłuszeństwo Bogu, że on stwierdził, a Bóg mi kazał, no to Bóg jest mądrzejszy niż ja, to ja złożę Izaaka w ofierze. Absolutnie nie tak mówi Boże Słowo. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, to jest od 17 do 19 wersetu, czytamy coś takiego. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Abraham uwierzył Bogu. To był pierwszy człowiek, który uwierzył w zmartwychwstanie. Nigdy wcześniej żaden człowiek nie zmartwychwstał. A Abraham był pierwszym człowiekiem, który uwierzył, nie, Bóg mi powiedział, że mój syn, od niego będzie nazwane moje potomstwo. Choćbym go zabił, to on zmartwychwstanie. Pierwszy człowiek, który uwierzył w zmartwychwstanie. Abraham. To nie było ślepe posłuszeństwo Bogu. On uwierzył Bogu. Uwierzył w coś konkretnego i za tym poszło jego działanie. Konkretną rzecz. Uwierzył, że od Izaaka będzie nazwane jego potomstwo. Tendencja wzrostowa, zmierzająca do 100%. Uwierzenie Bogu i za tym idą działania. Tendencja wzrostowa. Właściwy kierunek. To może być osiągnięty tylko przez dawanie się przemieniać, czyli właśnie przez wiarę. Kiedy uwierzę Bogu i kiedy za tym idą działania. Tylko przez wiarę można być pełnym miłości, radości, pokoju. Można być cierpliwym, wstrzemięźliwym, wiernym. Nie wiem, czy wiecie, co to jest to, co teraz powiedziałem. To, co powiedziałem, to zacytowałem owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego. Nie wiem, czy zauważyliście, że to jest nazwane owocem. Wiecie, skąd się bierze owoc, nie? Owoc rośnie na krzaku albo na drzewie. Musi być drzewo albo krzak, żeby wyrósł owoc. Owoc się nie pojawia sam z siebie. Musi na czymś wyrosnąć. Pamiętam, biskup Marek Kamiński kiedyś był u nas w zborze i opowiadał właśnie takie porównanie, że kiedy właśnie chcesz mieć owoce na drzewie, to musisz zadbać o drzewo, bo na drzewie rosną owoce. Musisz zadbać o to drzewo. Musisz zadbać o tą wiarę, żeby na niej wyrosły te owoce. Musisz zadbać o to zrozumienie tego, co chce zrobić Bóg w twoim życiu. Zadbać o to, aby uwierzyć Bogu, aby była ta właściwa tendencja, bo tak jak powiedziałem, istotą chrześcijaństwa nie jest to, żeby osiągnąć 100%. Co jest istotą chrześcijaństwa? Jeżeli nie to, żeby osiągnąć 100%. List do Rzymian, 8 rozdział, 31 i 32 werset. Cóż wtedy na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Istotą chrześcijaństwa jest to, że Bóg dał nam 100%. To jest istota chrześcijaństwa. Że Bóg dał 100%, że Jezus przyszedł na ziemię i oddał za nas swoje życie. To jest istota chrześcijaństwa. To jest najważniejsze. To, co Bóg zrobił, nie to, co ja zrobiłem. To jest najistotniejsze. Oczywiście to nie jest tak, że się nie przemieniamy na obraz Jezusa. Ale to nie jest istotą. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co zrobił Bóg. Na tym polega chrześcijaństwo, na tym polega Ewangelia. Że już masz 100% zbawienia, że już masz 100% błogosławieństwa Bożego i to ty tego nie zrobiłeś, żeby to mieć. Tylko Jezus to zrobił. Jeśli chcemy być podobni do Boga, jeśli chcemy być, żyć jak On, to musimy się tego uchwycić. Żeby ta przemiana, która przychodzi przez wiarę, zachodziła od środka, od wewnątrz. Nie ze mnie, żeby ona była, ale żeby ona była z Boga. Wtedy będzie trwała. Dzisiaj chcę was zachęcić do trzech rzeczy. Do tego, aby poznać miejsce, w którym jestem. Aby nie mieć jakiegoś wygórowanego spojrzenia na swoją osobę, ale poznać miejsce, w którym jestem. Poznać miejsce, w którym jest moja wiara. Poznać miejsce, w którym jest moje zrozumienie Chrystusa. Aby się nad tym zastanowić. W jakim jestem miejscu? W jakim jestem miejscu zrozumienia tego, jaki jest Boży plan dla mojego życia? W jakim ja jestem miejscu zrozumienia? W jakim jestem miejscu tego wierzenia? Drugą rzeczą, do której chcę was zachęcić, to żeby dać sobie czas. Żeby nie stawiać sobie wygórowanego oczekiwania, od dzisiaj będę czytał Biblię codziennie, a czytasz raz w tygodniu. I od dzisiaj wyjdziesz stąd i będziesz czytał Biblię codziennie. To nie jest tak, że nie ma takich ludzi, którzy doświadczają takich skoków, takich przemian skokowych. To nie jest tak, że takich ludzi nie ma, ale nie należy na tym 100% polegać. Bo potem jest tak, że przyjdziesz do domu, przeczytasz Biblię jeden dzień, przeczytasz Biblię drugi dzień, przeczytasz Biblię trzeci dzień, czwarty dzień się coś stanie, nie przeczytasz i już się czujesz, że coś jest nie tak. Bo powiedziałeś, a nie zrobiłeś. To może lepiej nie mówić, tylko mieć inne miejsce, mieć inne podejście, zobaczyć, ej, czytam Biblię raz na tydzień. A chciałbym częściej. A chciałbym gdzieś przejść dalej. A chciałbym gdzieś, czytając tą Biblię, gdzieś, żeby to bardziej mnie poruszało. Gdzieś jakoś się może bardziej zagłębić. Może nie przychodzisz, jak tu brat Nelek mówił, na modlitwę i może jesteś dzisiaj zachęcony tym słowem i może przyjdziesz jutro. Chwała Panu. A może za tydzień nie przyjdziesz. To nie deprymuj się tym, że nie przyszedłeś, tylko się ciesz tym, że przyszedłeś. I pomyśl o tym, amen. Amen, będę chodził. I może będziesz chodził raz na 3 tygodnie, ale to lepiej, że chodzisz raz na 3 tygodnie, niż chodzisz raz na 5. To jest jakaś poprawa. Poprawa jest dobra. Idąc w tym kierunku do 100%. Ta tendencja musi być właściwa. Wiecie, ja czasem mam wrażenie, że nasze chrześcijaństwo tak wygląda, że my byśmy chcieli, żebym ja teraz wziął moją 3-letnią Marlenę do pracy. Wiecie, co mam na myśli? Że Marlena ma 3 lata, ja bym ją teraz wziął do pracy, zabrał ze sobą i powiedział, tu będziesz teraz siedzieć, robić 8 godzin, tu masz komputer i pracuj. I potem ją z tego rozliczał. No przecież to jest niemożliwe, bo ma 3 lata. Ile ty masz lat? W takim duchowym sensie. W jakim miejscu jesteś? Może jesteś w tym miejscu, gdzie tak naprawdę więcej to Bóg się bawi z tobą twoimi zabawkami, jest z tobą w twoim świecie, opiekuje się tobą. No i super. No i chwała Panu i dobrze. I to jest chrześcijaństwo, że Bóg jest z tobą, bo Bóg jest ojcem. Nie ty jesteś ojcem, tak? Jakby Marlena była moim ojcem, to ona by się bawiła moimi zabawkami. To byśmy grali w gry planszowe. Ale nie jest tak. Ja jestem ojcem, ona jest dzieckiem, więc ja się bawię lalkami. No tak to wygląda, no. Bo to ja jestem ojcem. To ja się bawię jej zabawkami. Amen? To jest kierunek. A to, że Marlena się uczy i później mi pomaga i później robi jakieś rzeczy i później już sama sprząta zabawki i sama się ubiera, No super, chwała Panu, pomaga mi, ale to jest pewien proces. Jak będzie miała 10 lat, to już będzie więcej robić sama. Ale muszę dać jej czas, żeby się nauczyła. I Bóg też chce ci dać czas, żeby ta tendencja mogła iść do przodu. I trzecia rzecz, do której chcecie zachęcić, bracie i siostro, to idź dalej tą drogą. Nie zatrzymuj się. Jesteś w jakimś miejscu, nie zatrzymuj się, idź dalej. Nie zatrzymuj się. Pozwól, żeby to rosło. Żeby ten rozwój był. Nie, że już stanąłeś w jakimś miejscu, jesteś w jakimś życiu, chodzisz na to, czytasz Biblię tyle razy i tak przez 10 lat. Nie zatrzymuj się, idź do przodu. Niech będzie wzrost. Niech będzie widać, że coś się zmieniło w twoim życiu. Spójrz rok wstecz i się zastanów, czy coś się zmieniło w twoim życiu z Bogiem. Czy widzisz gdzieś, że jest jakoś lepiej? Chrześcijanie, zanim byli nazwani chrześcijanami, nazywali się inaczej. Było inne określenie na chrześcijaństwo i ono się nazywało droga. Droga. Życie z Bogiem to droga, którą idziemy. Idziemy, żeby dojść do końca. Ale to jest droga. I nie możesz od razu na tej drodze znaleźć się gdzieś tam na samym końcu. Tak się nie da. Musisz to przejść, tą całą drogę. Cytowałem tu apostoła Pawła. Nie zapisałem sobie tego wersetu, ale możecie popatrzeć w Dziejach Apostolskich, że apostoł Paweł 14 lat się uczył, zanim w ogóle został apostołem. Wiecie, to tak się czasem nam wydaje, że on się nawrócił, tam minęło jakieś 10 minut i już był apostołem i już jeździł, głosił i tak dalej. Nie. Boże Słowo nam mówi, że on 14 lat przebywał, o ile się nie mylę, w Koryncie i tam był nauczycielem i prorokiem. Albo w Antiochii, już nie pamiętam. Gdzie? W Tarsie. No, proszę. Tak, jeszcze się muszę nauczyć, zapamiętać. Pastor już się nauczył, to już pamięta. Daj sobie czas, żeby się nauczyć tego, jak żyć z Bogiem. Bo życie z Bogiem to nie jest życie według myśli tego świata i to trzeba czasu, żeby przemienić nasz umysł w tym właściwym kierunku, żeby on myślał. Żeby zrozumieć Boga i żeby to moje działanie mogło być motywowane z serca i ze zrozumienia tego, co mówi do mnie Bóg. Pan Jezus powiedział kiedyś, nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazywam was przyjaciółmi. Bądźmy przyjaciółmi, bądźmy tymi, którzy rozumieją, co Bóg czyni w naszym życiu.